Nie tylko ojciec Roman czasami się myli, moi współbracia również. Zasada jest taka w zakonach, które zmieniają imiona, w naszej prowincji jeszcze zmieniamy, żeby imię się nie powtarzało. Może być jeden Azariasz, jeden Zachariasz, jeden Nazariasz, prawda? Jak się mówi, nie trzeba używać nazwiska, po prostu jak się mówi o gościu, to od razu wiadomo, o kogo chodzi. Ewentualnie może być taka różnica, że może być ojciec Azariasz i brat Azariasz. Różnica taka, że jeden ma święcenia, drugi tych święceń nie ma. Czyli kapłan i brat zakonny. Ojciec wczoraj powiedział, znaczy nie ojciec, chyba dyrektor radia, że to jest nagrywane, więc ja postanowiłem, że będę tylko połowę mówił tego, co powinienem powiedzieć. Biorąc pod uwagę, że Pan Bóg nas z każdego słowa rozliczy, to chyba czyśćca nie wystarczy dla mnie, prawda? Załatwicie? Cieszę się. Kochani, pomyślałem sobie, szukając klucza do tych rekolekcji, bo tyle rekolekcji, co przeżyliście i tylu specjalistów, których mieliście jako przewodników duchowych w tych waszych ćwiczeniach rekolekcyjnych. Zresztą tak naprawdę każde pierwszosobotnie spotkanie tutaj, któremu bractwo patronuje, spotkanie zawierzenia, miałem to szczęście kilkakrotnie jeszcze, gdy byłem w Kalwarii, uczestniczyć w tych spotkaniach. Niesamowite, ujmujące za serca, przede wszystkim pokazujące prawdziwe oblicze naszej wiary, wiary Polaków, którzy wokół Najświętszej Maryi Panny, tutaj przed jej obliczem, przy jej boku, zawsze potrafili być sobą, potrafili być jednością. I Jasnogóra niewątpliwie jest takim miejscem, które wszystkich nas przyciąga i przypomina to, co nawet jak dzisiaj przy śniadaniu, my takie poważne rozmowy prowadzimy przy śniadaniu, o jedności, prawda, między innymi. Co w sytuacji, jaką przeżywamy, jest nam szczególnie potrzebne. Zawsze, gdy byliśmy, czuliśmy zagrożenie, gdy gdzieś na horyzoncie pojawiało się jakieś niebezpieczeństwo, wiedzieliśmy, gdzie przyjechać, gdzie szukać pomocy, gdzie błagać o ocalenie. I niewątpliwie świadomość, że tu na Jasnej Górze bije serce Polski przy sercu Matki, jest dla nas niesamowicie ważnym faktem. I pomyślałem sobie, że wy jako bractwo, tak szacowne, przecież początki tego bractwa to rok po koronacji cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, czyli 1718 rok, bo koronacja miała miejsce w 1717. Jesteście przedłużeniem tej spuścizny, wielkiej, wspaniałej spuścizny wiary, którą przodkowie nasi wraz z ojcami Paulinami zapragnęli jako żywy pomnik tego wydarzenia i przypomnienia Polakom, że Najświętsza Maryja Panna jest przede wszystkim Matką, ale jest również i Królową, jest Królową Matką. A to daje nam jeszcze większe poczucie bezpieczeństwa, i wcale nie przeszkadza w tym, abyśmy ją błagali jako matkę, przychodzili do niej jako matki, ale szanowali ją jako królową, mając świadomość, jak wiele królowa może. Myślę, że każdy z was mógłby coś konkretnie na ten temat powiedzieć. A zatem jako bractwo Najświętszej Maryi Panny Królowej Korony Polskiej powinniście być swego rodzaju specjalistami w dziedzinie mariologii. I może nie chodzi o tę najgłębszą teologię, bo tę zostawmy teologom, tylko chodzi o tę teologię przełożoną na język codzienności. Niekoniecznie ubraną w piękne definicje, ale przeżywaną z dnia na dzień, każdym uderzeniem serca. Skoro więc macie być takimi specjalistami, a do tego zobowiązuje członkostwo we wspomnianym bractwie, no to powinniście też coś wiedzieć konkretniejszego na temat dogmatów wiary związanych z Najświętszą Maryją Panną. Oczywiście nie będziemy tutaj robić wykładów teologicznych, bo z ojcem Romanem, prawda, żeśmy to przechodzili, zdawaliśmy wszystko i trzeba było czasem wykuć na pamięć, żeby zdać. To wszystko gdzieś potem owocowało i owocuje nadal i ufamy, że jeszcze będzie owocować, jak Pan Bóg zechce. Ale z pewnością niejednokrotnie możecie się spotkać, jeśli ktoś się dowie, że należycie do takiego bractwa, to może wam jakieś pytania z dziedziny Mariologii zadawać. I wtedy trzeba coś powiedzieć. Zmyślać nie wypada, bo to zbyt ważny temat, a nade wszystko szacunek do Najświętszej Maryi Panny wymaga, abyśmy jednak coś na te tematy wiedzieli. Nie tylko przeżywali tę naszą wiarę, ale także ją pogłębiali, bo pogłębiana i przeżywana staje się rzeczywiście autentyczna. Zacznę od tego dogmatu o niepokalanym poczęciu, chociaż jak wiemy historycznie najstarszym jest dogmat o Bożym Macierzyństwie Najświętszej Maryi Panny, ale o nim też powiemy. Otóż 8 grudnia 1854 roku papież Pius IX bullą Ineffabilis Deus ogłosił dogmat o niepokalanym poczęciu Najświętszej Maryi Panny. Miało ono miejsce w Bazylice Świętego Piotra w obecności, jak podają historyczne źródła, 54 kardynałów, 140 arcybiskupów i biskupów. A treść tego dogmatu brzmi następująco. Powagą naszego Pana Jezusa Chrystusa, świętych apostołów Piotra i Pawła oraz naszą, ogłaszamy, orzekamy i określamy, że nauka, która utrzymuje, iż Najświętsza Maryja Panna od pierwszej chwili swego poczęcia, mocą szczególnej łaski i przywileju wszechmocnego Boga, mocą przewidzianych zasług Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego, została zachowana nietknięta od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego. Jest to prawdą przez Boga objawioną i dlatego wszyscy wierni powinni w nią wytrwale i bez wahania wierzyć. Taka jest definicja dogmatu. Już w roku 1477 papież Sykstus IV ustanowił święto poczęcia Maryi, ale na ogłoszenie dogmatu Kościół musiał poczekać jeszcze następnych 400 lat. I wcale nieprzypadkowo ten dogmat został ogłoszony 8 grudnia. Właśnie ten dzień był obchodzony od wieków jako święto poczęcia Maryi. Przypada bowiem dokładnie 9 miesięcy przed świętem narodzenia Najświętszej Maryi Panny, a to święto, jak doskonale wiemy, obchodzimy 8 września. Na przestrzeni wieków wokół dogmatu o niepokalanym poczęciu Najświętszej Maryi Panny narosło wśród wiernych wiele niedopowiedzeń, nawet bardzo błędnych interpretacji. Także dzisiaj, pomimo iż mamy dostęp choćby przez internet do źródeł, także dzisiaj zdarza się, że jest ten dogmat niewłaściwie rozumiany. Zatem, co tak naprawdę wyraża ten dogmat i jaką prawdę objawioną w sobie zawiera? Jak wierzymy, każdy człowiek przychodzący na świat jest naznaczony znamieniem grzechu pierworodnego. Wszyscy tak na ten świat przyszliśmy. Ten grzech jest niejako przenoszony wraz z przekazywaniem ludzkiej natury, która u Adama i Ewy ze względu na ich nieufność i nieposłuszeństwo Bogu o czym mówią pierwsze rozdziały Księgi Rodzaju, została pozbawiona świętości i sprawiedliwości. Grzech pierworodny, jak wyjaśnia katechizm Kościoła katolickiego w numerze 404, jest grzechem zaciągniętym, a nie popełnionym. Myśmy tego grzechu nie popełnili, ale czujemy na sobie jego brzemię. Nie jest aktem, lecz stanem, w jakim poczyna się człowiek. I z grzechu pierworodnego nas uwalnia Chrzest Święty. Przyjmując wiarą dogmat o niepokalanym poczęciu Najświętszej Maryi Panny, uznajemy zatem, że Maryja została w nadprzyrodzony sposób zachowana od winy pierworodnej. Pismo Święte nazwie tę rzeczywistość pełnią łaski. I niesamowite, że anioł, który jako wysłannik Boga przychodzi do Maryi, zwraca się do niej właśnie tym imieniem. Pełna łaski. Kościół zaś naucza, że wypadałaby ta, która miała stać się matką swojego Stworzyciela i Zbawiciela świata, była w szczególny sposób do tego wydarzenia przygotowana. Dogmat ten ukazuje niezwykłość Bożego działania. Chociaż zbawienie ludzkości dokonało się przez śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa, to na mocy zasług Zbawiciela Maryja już uprzednio została odkupiona i tym samym zachowana od grzechu pierworodnego. To w ten sposób Pan Bóg przygotował ją do tej niezwykłej misji, do tego niezwykłego i jedynego w dziejach ludzkości zadania. Zatem niepokalanie poczęta oznacza nie tylko, że Maryja była wolna od grzechu pierworodnego, ale też wyraża szczególną bliskość z Bogiem. Wyraża całkowite zawierzenie Bogu. Tę wewnętrzną harmonię, jaką Maryja w sobie posiada, a także pełnię człowieczeństwa. Prawda ta jest również dla wszystkich chrześcijan znakiem ukazującym, jak wielkie rzeczy może zdziałać Bóg w człowieku i jakie plany ma wobec niego, aby doprowadzić go do świętości. Warto także w tym miejscu podkreślić, że niepokalane poczęcie jest czymś innym od dziewiczego poczęcia Jezusa Chrystusa pod sercem Maryi przez Ducha Świętego. Boża interwencja w przypadku poczęcia Maryi nie polegała na zastąpieniu działania jej rodziców, ale na ochronie jej duszy przed skutkami grzechu pierworodnego. To, co powiedziałem nieco wcześniej, warto zauważyć, że niepokalane poczęcie jest jak gdyby drugim imieniem Maryi. Właśnie w ten sposób Maryja przedstawiła się Bernadecie Subiru podczas jednego z objawień w Lourdes. Ja jestem niepokalane poczęcie. Święty Maksymilian Kolbe, wielki czciciel Maryi, tak tłumaczy jej imię, którym przedstawiła się całemu światu. Ona, Maryja, to niepokalaność sama. Czy jest różnica między stwierdzeniami niepokalane poczęcie i niepokalanie poczęta? Różnica istnieje taka, jaka między wyrażeniami biały i białość. Jeśli coś jest białe, to może się pobrudzić, ale białość nie ulega żadnym zmianom. U innego autora znajdujemy podobne tłumaczenie odwołujące się do samego Boga. Wyjaśnia on, że Bóg nie tylko kocha, ale cały jest miłością. Miłość jest jednym z imion Boga i podobnie Maryja nie tylko jest niepokalanie poczęta, ale cała jest niepokalanym poczęciem. Całe życie Maryi, jej człowieczeństwo, umysł i dusza są przeniknięte łaską Boga. Ona jest tą, którą błogosławić będą wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił jej Wszechmocny. Gdy rozważamy tę prawdę naszej wiary, którą Kościół Święty do wierzenia nam podaje, zdajemy sobie sprawę, że wszelka pełnia łaski spłynęła na Maryję nie przez jej osobiste zasługi, lecz przez Jezusa Chrystusa, ze względu na Niego, którego stała się Matką. Maryja od pierwszej chwili wybrania jest pokorną służebnicą Boga. Jest pełna łaski, gdyż od początku jest związana z tajemnicą Chrystusa i dzięki Maryi ta tajemnica może się wypełnić. Niesamowitym zatem jest fakt, że Bóg, aby odkupić rodzaj ludzki i zbawić człowieka, uniża się do stworzenia i zaprasza go do współpracy, zaprasza Maryję do udziału w tym dziele zbawienia, uzależniając od niej samej, od jej zgody nasze zbawienie. Powiemy, że z chwilą zwiastowania, przyjęcia woli Bożej rozpoczęła się droga wiary Maryi, nad której w sposób szczególny będzie oddziaływać i urzeczywistniać się owo posłuszeństwo wiary. W jednym z franciszkańskich klasztorów, a dokładnie w Kłodzku, znajduje się obraz przedstawiający grę w szachy. To jest taki kaznodziejski przykład. Ojciec Roman na pewno wiele razy o tym opowiadał, ale ten obraz ma niesamowite przesłanie. Jest to niezwykłe płótno, ponieważ malarz przedstawił na nim człowieka grającego w szachy z diabłem. I co się dzieje? Stawka tych szachów, jak można się domyślić, jest bardzo wielka. Chodzi o duszę człowieka. Diabeł gra z człowiekiem w szachy o jego duszę. Anioł stróż, którego autor umieścił za ramieniem człowieka, jest bardzo smutny, ponieważ ze smutkiem patrzy na znikające z szachownicy białe figury, którymi gra człowiek i niestety zdaje się przegrywać. Ale jest nadzieja wygrania, ponieważ na szachownicy po stronie człowieka jest królowa. I ten obraz jest, kochani, namiastką i symbolem innej rozgrywki pomiędzy niebem i piekłem. Chodziło i chodzi zawsze o wielką stawkę, o zbawienie ludzkości. I ta szansa po grzechu pierworodnym zdaje się być bardzo słaba. Wraz z upadkiem pierwszych rodziców i upadkiem wszelkich wartości, to duchowe zwycięstwo człowieka uległo osłabieniu, ale i w tej rozgrywce pozostanie na zawsze nietknięta królowa, niepokalana. I to w niej przedwieczny Stwórca zabezpieczył niejako ratunek dla ludzkości, od wieków przewidział i wybrał do odniesienia zwycięstwa w tej walce, co ma swoje również odniesienie w Księdze Rodzaju, kiedy autor natchniony powie: ona zmiażdży ci głowę. Zatem nasza Matka jest dla nas oparciem i wzorem w tej walce pomiędzy dobrem i złem, a ta walka się toczy każdego dnia. Jej sceną jest nasze serce. Sławny myśliciel grecki Seneka mówił: żyć to znaczy walczyć. Prorok Pański dopowie, że bojowaniem jest życie człowieka. A my ze wzrokiem w niepokalaną, tę, którą Bóg zachował do wszelkiej zmazy grzechu, pytamy: czy warto walczyć? Każdego dnia przecież docierają do nas wiadomości o toczących się w różnych zakątkach ziemskiego globu walkach. Wciąż i coraz bardziej niepokojące wieści zza wschodniej granicy. Obrzydło nam patrzenie na walczących ze sobą polityków, a serce ściska się człowiekowi, jak widzi walczących ze sobą braci, kłócących się ze sobą sąsiadów, którzy do upadłego włóczą się po sądach, tak jakby myśleli, że kawałek ziemi albo spadku mogą ze sobą zabrać do grobu. Dlatego dziś ze wzrokiem utkwionym w niepokalaną pytamy, ile walk musi w życiu stoczyć człowiek? Bardzo precyzyjną odpowiedź znajdujemy w codzienności. Jedną. Jedną walkę musi stoczyć w swym życiu człowiek i jest to wpisana w jego naturę walka pomiędzy dobrem i złem, w której człowiek uczestniczy, ale jest to walka o człowieka. Człowiek nie walczy ze sobą, tylko o siebie. Zrozumiałem zatem wydaje się być wołanie apostoła narodów, który mówi: nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. I tego właśnie uczy nas Maryja, niepokalana dziewica. Genezę tej walki przedstawia autor Księgi Rodzaju, przekazując w sposób prosty i zrozumiały tragedię pierwszych ludzi, ich upadek i skutki popełnionego grzechu. Pomiędzy wierszami opisanego dramatu możemy jednak wyczytać orędzie nadziei. Zawiera się ono w słowach samego Stwórcy, który mówi: wprowadzam nieprzyjaźń pomiędzy ciebie a niewiastę, pomiędzy twoje potomstwo a jej. Ono zmiażdży ci głowę, ty zmiażdżysz mu piętę. Odwołaniem się do tego fragmentu z Księgi Rodzaju, który mówi o niewieście, jest ten fragment Janowej Ewangelii spod krzyża, kiedy Jezus nie zwraca się do Maryi po imieniu, nawet nie mówi do niej matko, tylko mówi do niej niewiasto. Właśnie po to, żeby się wypełniły te prorocze pisma. Zatem Bóg pomimo upadku nigdy człowieka nie przekreślił. Co potem, gdy pochylimy się nad Ewangelią, jeszcze bardziej zrozumiemy, gdy popatrzymy na Jezusa. Pan Jezus potępiał grzech, ale nigdy nie potępiał człowieka. Dlatego zaraz po wspomnianym upadku pierwszych rodziców Bóg zapowiada Zbawiciela, który narodzi się z niewiasty. Jakże wspaniały jest Bóg. Niesamowite to jest, który jako wszechmocny i wszechmogący mógł wymyśleć miliony sposobów, żeby zbawić człowieka, a On wybrał ten najprostszy, najpiękniejszy. Stał się człowiekiem. Narodził się z niewiasty, którą Stwórca wybrał przed wiekami i przygotował na matkę swojego Syna, zachowując od skażenia grzechem i obdarowując pełnią łaski. I nie jest, kochani, to kaprys Pana Boga, lecz akt woli Najwyższego, który chciał przygotować Odkupicielowi godne mieszkanie. To dzięki Maryi Bóg mógł zrealizować swoją obietnicę. To jej zgoda umożliwiła spotkanie Boga z ludzkością. To ona, Maryja, pojawiła się na skrzyżowaniu dróg boskich i ludzkich. Dzięki niej Bóg się stał się człowiekiem po to, aby człowiek odkrył sobie pierwiastek Bożego życia. Drogę powrotu do wartości, za którymi tak naprawdę tęsknimy, choć nie zawsze mamy odwagę za nimi podążać, pokazuje nam właśnie pokorna dziewica z Nazaretu, która na przestrzeni wieków z matczyną troską w różnych częściach świata, w Lourdes, w Fatimie, w Getrzwałdzie, w Quito czy w Medjugorje, przychodzi zawsze z tym samym orędziem. Nie obrażajcie Boga. Odwróćcie się od grzechu, czyńcie pokutę i módlcie się. A my co robimy? Objawienia zamykamy w albumach, może nawet przejmiemy się na chwilę przesłaniem Maryi, pojedziemy na pielgrzymkę do tego czy innego sanktuarium i dalej sobie żyjemy. Tak jak do tej pory. A wielu z nas tak jakby Pana Boga nie było. Spróbujmy w duchowej pielgrzymce dziś z Jasnej Góry stanąć przed niepokalaną w Lourdes. Dlatego oprócz wczorajszego gościa, który był bohaterem naszego spotkania, w tym większym relikwiarzu są relikwie błogosławionego Carlo Acutisa, owego nastolatka, który dziś jest, może być przykładem dla, szczególnie dla ludzi młodych, a w tym mniejszym relikwiarzu w znaku świętych relikwii w cząstce kostki jest święta Bernadetta Subiru. Chociaż urodziła się w roku 1844 we francuskich Pirenejach w bardzo ubogiej rodzinie, to właśnie na nią wskazał Bóg. Ją wybrała Najświętsza Maryja Panna, aby przez nią przekazać orędzie zbolałej ludzkości. I to właśnie dzięki Bernardecie znamy imię Maryi, niepokalane poczęcie. I to było między innymi powodem, argumentem do uznania objawień lurdzkich, bo dziewczyna, która była niepiśmienna, która nie umiała czytać, która pasła trzodę, którą objawiła się Najświętsza Maryja Panna, nie mogła sobie wymyśleć takiego tytułu, bo nie było internetu, nie miała dostępu do Google, a i wiadomości z serca kościoła z Rzymu do zapyziałej miejscowości, nie obrażam Lourdes oczywiście, ale tak wtedy było. Któż wiedział o Lourdes przed rokiem 1858? Nikt. I owo objawienie imienia, kim jesteś, piękna Pani, ja jestem niepokalane poczęcie, sprawiło, że proboszcz i biskup uwierzyli Bernadecie. Było to jednocześnie potwierdzeniem dogmatu o niepokalanym poczęciu ogłoszonego 4 lata wcześniej przez papieża w Rzymie. I to wydarzenie, które całkowicie jej życie odmieniło, miało miejsce 11 lutego 1858 roku. Tamtego popołudnia Bernardeta wraz z 2 koleżankami udała się, by zbierać chrust nad rzeką i nagle w grocie Massabielle ujrzała jasność, a po chwili dostrzegła świetlaną postać Pani ubranej w białą suknię i przepasaną niebieskim pasem. Odruchowo zaczęła się modlić na różańcu, który zawsze przy sobie nosiła. Wiedziona duchową intuicją, Bernardeta zapragnęła powracać w kolejne dni do groty. Zresztą do tego zachęciła ją piękna Pani. Tych spotkań w ciągu paru miesięcy było 18. I również faktem, który gdzieś naszej uwadze umyka, jest ten, że Maryja na początku, zanim przekaże Bernardecie orędzie, uczy ją czego? Znaku krzyża. Uczy ją, jak się przeżegnać. To dla nas powinno być niesamowicie wymowne, kiedy czasem patrzymy, jak ludzie się żegnają, jakby muchy odganiali, prawda? Albo jakoś tak. Boimy się krzyża, zapominając, że znak krzyża uczyniony z szacunkiem jest wyznaniem wiary. Wierzę w Ojca, Syna i Ducha Świętego. Jest znakiem Bożego błogosławieństwa. Jest również małym egzorcyzmem. Czyniąc znak krzyża na naszym ciele, my wkładamy na siebie zbroję, jeśli czynimy to z wiarą, a nie z przyzwyczajenia. Cóż możemy jeszcze o Bernardecie powiedzieć? jej misja, jak zrozumiała ona sama, polegała na tym, aby przekazać orędzie Matki Bożej. Oczywiście, że wielu się dziwiło, dlaczego Matka Boża przychodzi do biedaczki. A Bernadetta właśnie mówiła w ten sposób: Maryja wybrała mnie, bo jestem najbiedniejsza. Już od pierwszego przesłania dziewica powiedziała jej coś, co dotyczyło jej osobiście. Nie przyrzekam tobie, że będziesz szczęśliwa na tym świecie, lecz na tamtym. Bernadetta wstąpiła do zakonu. Chciała ukryć się przed światem. Wstąpiła do sióstr od miłości nauczania chrześcijańskiego, gdzie pełniła funkcję infirmerki, czyli opiekującej się chorymi siostrami, i zakrystianki. Zmarła mając zaledwie 35 lat. Ale Kościół nie wyniósł Bernadetty na ołtarze ze względu na głośne objawienia Maryi, ale ze względu na jej osobistą świętość. Wiele cierpiała z powodu astmy. Doświadczały ją bardzo siostry. To jak kanon się powtarza przy każdej świętej niewieście. Wystarczy spojrzeć, pochylić się nad dzienniczkiem siostry Faustyny. Doświadczały ją bardzo, gdyż znacznie różniła się od nich wykształceniem. To znaczy, ona go nie miała po prostu. Sławna w świecie, w klasztorze chciała być ostatnia i cieszyła się z tych wszystkich upokorzeń. Zwykła powtarzać: o Jezu, daj mi swój krzyż. Skoro nie mogę przelać swojej krwi za grzeszników, chciałabym cierpieć dla ich zbawienia. Na najwyższą pochwałę zasługuje to, że podczas gdy w Lourdes jej imię było na ustach całego świata, kiedy tysięczne tłumy codziennie nawiedzały to samo miejsce, ona żyła w ukryciu. Nie dawała żadnych wywiadów, uważając po prostu, że jej misja się skończyła, a rozpoczęła się misja Matki Bożej. Lourdes, jak doskonale wiemy, jest nieprzerwanie miejscem duchowych i fizycznych uzdrowień. Na pewno przyciągają świadectwa, spośród których około 100 specjalna komisja kościelna uznała za cudowne. Każdy chory ma nadzieję, że zostanie uzdrowiony, a jeśli nie uzdrowiony, to umocniony, że znajdzie jakieś rozwiązanie swoich problemów. Wystarczy wspomnieć znanego filozofa katolickiego Muriaka, który napisał: Lourdes istnieje jako łaska osobliwa. Ta wąska przestrzeń między grotą a rzeką Gawę, ten asfalt tak twardy od dla kolan, zbiera nieustannie wody czułości i przebaczenia, które spływają ze świętej góry. Oto miejsce świata, gdzie człowiek najbardziej pyszny wyzuwa się ze swojej fałszywej wielkości, miesza się w tłumie, od którego niczym się nie różni, chyba tylko liczbą i ciężarem grzechów. Bez wątpienia jest to miejsce szczególnej łaski. Nie mówimy o tym, żeby cokolwiek odebrać Jasnej Górze. Jasna Góra jest Jasną Górą, Kalwaria jest Kalwarią, Lourdes jest Lourdes i takim na wieki pozostanie. Miał rację błogosławiony już kardynał Stefan Wyszyński, prymas tysiąclecia, gdy pełen synowskiego zawierzenia tu na Jasnej Górze, pełen podziwu wobec niepokalanej matki, mówił: Maryja stała się drogą Boga ku człowiekowi i nie przestaje być drogą człowieka ku Bogu. To są inaczej powiedziane słowa świętego Ludwika Marii Grignion de Montfort. Znacie je z osobistego doświadczenia, także z zawierzenia. Dziś trzeba nam, siostry i bracia, powiedzieć o Maryi więcej. Tak jak była ratunkiem pogrążonej w ciemności grzechu ludzkości, bo dzięki niej narodził się Chrystus, tak też nie przestaje być ratunkiem dla współczesnego człowieka i świata, ponieważ ona nieustannie z matczyną troską, wrażliwością i cierpliwością wskazuje człowiekowi drogę powrotu do Boga, drogę wierności Bożym przykazaniom, drogę bezgranicznego zawierzenia Bogu, który kocha nas miłością Ojca i strzeże nas dobrocią Matki. Ilekroć stajemy wobec faktu, że Maryja jest niepokalanie poczęta, zawsze powinniśmy odkryć ogrom Bożej dobroci i miłosierdzia. Jawi nam się Maryja w tej tajemnicy jako, jak nazwał ją święty papież Paweł VI, signum manium, czyli wielki znak, trwały znak, który wyraża świadomość posłannictwa i owej wyjątkowej i niepowtarzalnej misji, jaką Bóg powierzył Maryi do wypełnienia. Ilekroć przyglądniemy się drogowskazom, znakom bardzo użytecznym, ale milczącym, wiemy, że one są i chociaż nie mówią, wskazują drogę. I takim szczególnym drogowskazem na drogach naszego życia i naszej wiary jest dla nas Najświętsza Maryja Panna, niepokalanie poczęta. Ile razy się do niej zbliżymy, ona zawsze zaprowadzi nas do Jezusa. Zawsze przypomni, że to On jest drogą. Wskazuje nam tę drogę i wskazuje nieomylnie. Na tę w dziejach, jedyną w dziejach ludzkości misję, którą Bóg powierzył Maryi, wybierając ją na Matkę Pana, Jan Paweł II, święty papież, nazwie pielgrzymką wiary, która śladem Syna z Nazaretu zaprowadzi Maryję na Kalwarię i wszędzie tam, gdzie lud Boży zechce na wzór świętego Jana wziąć ją do siebie. Bo niepokalane poczęcie jest po to, aby być matką. W swym macierzyństwie Bogu Rodzicy i Matki Kościoła Maryja odnajdzie sens i cel owej pełni łaski, którą otrzymała ze względu na Chrystusa. I Maryja zrozumie, że jej misja polegać będzie na tym, aby coraz więcej było Jezusa, a coraz mniej jej. I jest to prawdziwa miłość, miłość pełna poświęcenia, wyrzeczenia, oddania, miłość wskazująca drogę. Jakby to wszystko wydało się, co do tej pory powiedziane, za trudne, to wystarczy zapamiętać trzy słowa, żeby wyjaśnić dogmat niepokalanego poczęcia tym, którzy mieliby w tym względzie jeszcze jakąś wątpliwość. Kto nam przychodzi z pomocą? Błogosławiony Jan Duns ze Szkocji. Jan Duns Szkot. Kiedy w XIII wieku wielcy tego świata, teologowie i myśliciele zastanawiali się nad niepokalanym poczęciem, co, jak, gdzie i kiedy, tenże pokorny mnich, wykształcony skądinąd, całą definicję niepokalanego poczęcia zawarł w trzech słowach. Potuit, dequit, ergo fecit. Gdyby ktoś nie pamiętał łaciny, te słowa znaczą mógł, wypadało, więc to uczynił. Cały dogmat niepokalanego poczęcia i wszystkie inne prawdy związane z osobą Najświętszej Maryi Panny. Mógł Bóg zachować Maryję od zmazy grzechu pierworodnego, bo jest wszechmocny i wszechmogący. Wypadało, żeby to uczynił, skoro Maryja stała się matką Zbawiciela świata, więc to uczynił. Prościej się nie da. Potuit, dequit, ergo fecit. I w ten sposób zamykamy dyskusję. Znamy też, kochani, modlitwę świętego Bernarda. Pomnij o Najświętsza Panno Maryjo. Ufać Maryi, to znaczy miłować ją całym sercem. Tak jak miłuje się kogoś, kogo się widzi. Ufać Maryi, to znaczy liczyć na nią, tak jak się liczy na kogoś, kto jest obok nas, komu nie wahamy się powierzyć nawet najskrytszych tajemnic swego serca. Pan Jezus na kartach Ewangelii mówi o 8 błogosławieństwach. My te błogosławieństwa znamy. Błogosławieni cisi, błogosławieni czystego serca, błogosławieni ubodzy, czyniący sprawiedliwość. Święty Bonaventura mówi, iż 9 błogosławieństwo brzmi: błogosławieni ufający Maryi, albowiem imiona ich zapisane są w Księdze Życia. Więc pozostaje nam sobie życzyć, kochani, aby i nasze imiona, zgromadzonych tu dziś u stóp Maryi Jezusowej i naszej Matki, dzięki której wypełniła się nadzieja ludzkości, aby i te nasze imiona znalazły się kiedyś w owej Księdze Życia. Amen.